To jest Salon Dziennikarski, czyli wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami podsumowanie tygodnia, goście w studio, Wojciech Reszczyński, ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy,
szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
Piotr Kwieciński, witam. I Piotr Zaremba. Za nami przesilenie grudniowo-styczniowe, tak to można nazwać. Zobaczmy, jak się zakończyło.
Zawieszamy nasz protest. To jest koniec pewnego etapu, ale początek następnego. Dekalog, który przygotowaliśmy, dekalog wolności, będzie naszym dekalogiem, z którym będziemy dzisiaj prowadzić dalej naszą politykę.
Wznawiam obrady. W związku z tym, że jednak ta sytuacja spowodowała pewne perturbacje, uznałem, że trzeba dokonać głębszej analizy sytuacji i tych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dwóch tygodniach, w ostatnich kilku tygodniach w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. I w związku z tym uznałem, że trzeba będzie zarządzić dłuższą przerwę i taką przerwę w tej chwili zarządzę.
A więc parlament nie pracuje, ale opozycja nie okupuje sali, nie blokuje mównicy. Jaki jest ogólny krajobraz po tym przesileniu? Czy ta powszechna dość opinia, że wygrał obóz rządzący, jest prawdziwa? Piotr Zaremba.
Wydaje mi się, że raczej prawdziwa, choć niewątpliwie po stronie opozycji jest jeden, nie tyle atut, ale pewna broń, którą dostała, trochę przypadkiem tak naprawdę, no bo to wynikało z decyzji marszałka o tym, żeby przenieść obrady do sali kolumnowej. Można było sobie wyobrazić wtedy, w tym pierwszym momencie, inny scenariusz. To znaczy, no jest ta próba kwestionowania budżetu jako nielegalnego i sugestie ze strony Donalda Tuska, że to mogłoby być też jakoś przez instytucje europejskie. Tak, no ale to jakby w tym bilansie trzeba o tym wspomnieć. Natomiast no generalnie, jeżeli chodzi o wrażenia z kraju, i ja to mogę nawet powiedzieć na podstawie swoich rozmów z ludźmi, no takimi na przykład zwykłymi ludźmi, którzy do mnie podchodzą i się ze mną dzielą wrażeniami, no to niewątpliwie to jest wizerunkowa porażka opozycji. Bardzo ciekawy wywiad, bardzo ciekawego wywiadu udzielił Ludwik Dorn, który jest po drugiej stronie, po stronie opozycji, można powiedzieć, ale w tym przypadku opozycji nie oszczędzał, w takim analitycznym sensie nie oszczędzał, i on jakby opisał całą tą historię w ten sposób, że opozycja popełniła absolutny błąd, nie kończąc w pewnym momencie tego protestu, ogłaszając na przykład, że no nie wiem, uzyskała coś, dziennikarze dostali dostęp na powrót do Sejmu, można było próbować negocjować jednak tę kwestię poprawek, przepuszczenia poprawek przez Senat. Natomiast w takiej sytuacji opozycja absolutnie się wyłożyła, natomiast Dorn zarazem twierdzi, to jest też ciekawe, że z kolei obóz rządzowy mógł być twardszy. To jest zabawne, bo Dorn podpowiada, w jaki sposób na przykład marszałek mógł spacyfikować tę okupację w sposób skuteczny. Ja nie chcę teraz opisywać całej tej historii. Natomiast no generalnie oczywiście, że to jest porażka Platformy zwłaszcza.
Czy nie jest tak, że obóz rządzący wygrał to starcie dlatego, że zachował się niezwykle pragmatycznie i elastycznie? To znaczy nie było widać jednej linii, która musi mieć jakiś finał. Albo użycie siły, albo ustąpienie. Rozegrano to panując nad emocjami, nad nerwami.
Znaczy bez wątpienia tutaj gra obozu rządzącego, rzeczywiście Jarosław Kaczyński tutaj grał na różnych fortepianach. Te fortepiany no momentami tam jakoś zgrzytały, no bo są takie informacje, że Marek Kuchciński był blisko jakiegoś wyłożenia się psychicznego w pewnym momencie i Jarosław Kaczyński go pionizował, ale to wszystko się udało.
Rozmawiałem z marszałkiem Kuchcińskim, no nie sprawiał wrażenia osoby załamanej.
To jeszcze zależy w którym momencie, natomiast no, tak czy owak te instrumenty wszystkie zadziałały. Ja się zgadzam, dodałbym do tego jeszcze jedną rzecz, bo ja się też mam podobne wrażenia jak Piotr, znaczy jeżeli chodzi o rozmowy z tak zwanymi zwykłymi ludźmi. Oczywiście to nie jest żaden instrument socjologicznego badania społeczeństwa, ale no, można się na to powołać. Rzeczywiście mam takie wrażenie, że działania opozycji zostały przyjęte tutaj nieprzychylnie i zresztą już ten feralny piątek, kiedy to się zaczynało, napisałem taki komentarz w internecie, w którym to przewidywałem. Znaczy cechą, bardzo silną cechą Polaków jest to, że Polacy nie lubią czegokolwiek, co może im się skojarzyć z warcholstwem, z zbytnim natężeniem politycznej walki. Opozycja rzeczywiście dała się z tym skojarzyć, to się spodobać nie mogło. Tutaj Sejm, prawda, była narracja rządowa, Sejm nie może pracować, oni się w dodatku zachowywali niepoważnie od pewnego momentu.
Egzotyzacja taka, prawda, wejście w działania takie kabaretowe, które przystoją gdzieś...
Oni bardzo wyraźnie nie mieli scenariusza w ogóle na to, co weszli w to trochę na ślepo, prawda, i nie wiedzieli, co zrobić. Ja się zgadzam, oczywiście opozycja przegrała, a jeszcze w dodatku rząd ma w tej chwili bardzo dobrą passę w innych sprawach. No przypomnijmy ratingi
o tym też jeszcze
ogłoszone.
Pomówimy. Wojciech Reszczyński.
Ja również uważam, że opozycja przegrała, poniosła klęskę. Niczego nie zyskała, a to, że powrócili do Sejmu dziennikarze, to jest humbug. Nikt ich nie wyrzucał z Sejmu. To jest jedno wielkie kłamstwo. Nikt nie wyrzucał dziennikarzy z Sejmu, bo chodziło o to, żeby uporządkować ich obecność w tym Sejmie, bo była już kuriozalna. Reprezentuję Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Myśmy nie występowali, nasza organizacja największa w Polsce, do Platformy Obywatelskiej z prośbą o ochronę dziennikarzy pracujących w Sejmie. Nie było takiej potrzeby. Były prowadzone rozmowy z Kancelarią Sejmu po to, żeby uporządkować ten problem. Natomiast nikt mi nie wmówi, że marszałek Sejmu, że Prawo i Sprawiedliwość chciało ograniczyć pracę dziennikarzy w Sejmie, zamknąć im Sejm, żeby był niedostępny
te ograniczenia
przed dziennikarzami.
Niektórych dziennikarzy
To nie jest główny temat w tej chwili, natomiast...
Propozycja zakładała dwóch dziennikarzy na mniej więcej dotychczasowych zasadach z redakcji.
No wyobrażacie sobie taką sytuację, żeby dziennikarze dzisiaj nie wiedzieli, co się dzieje w Sejmie? Kiedy sami posłowie nagrywają...
Nie prowadźmy, bo to jest jakby w tym momencie już dosyć nieistotny wątek, ale naprawdę to szło za daleko i jednak PiS się wycofał z części tych rozwiązań, więc był tu jednak przedmiot pewnego...
No, ja nie będę dziękował Platformie za to, że są dziennikarze.
Ale tutaj pan się zgadza z tą opinią, że to jest rozstrzygnięcie jednoznacznie na korzyść obozu rządzącego? Tego zderzenia w Sejmie, całego przesilenia?
No bezwzględnie tak. Jedna strona zachowała się odpowiedzialnie, a druga wręcz odwrotnie. I jestem przekonany, że będzie ponosiła konsekwencje tych swoich czynów przez najbliższe miesiące.
Ksiądz Zieliński, proszę księdza, wiemy, że na pewnym etapie w poszukiwanie kompromisu, rozwiązania włączyli się przedstawiciele Kościoła. To był ten moment, po którym Ryszard Petru zgodził się zawiesić protest. Później się wycofał pod presją Grzegorza Schetyny. Czy rzeczywiście Kościół tu brał udział? W jakiej formie? Kto?
Kościół brał udział, zresztą było to słychać. Najpierw powiedzmy, że praktycznie rzadko kiedy wypowiedzi biskupów w sprawach społecznych są tak spójne, jednoznaczne, jednobrzmiące wręcz, jak w czasie Świąt Bożego Narodzenia, te dotyczące i przed Świętami Bożego Narodzenia, te dotyczące właśnie tego konfliktu w Sejmie, gdzie wszyscy biskupi, nawet ci, którzy uznawani byli za sympatyków jednak Platformy Obywatelskiej, też wypowiadali się w tym nurcie: zostawmy ten Sejm w spokoju, wróćmy do domu. Nawiązując troszeczkę do tego, co pan Piotr powiedział, że Polacy nie lubią warcholstwa. Nie wiem, jak to czasami bywa z tym naszym warcholstwem. Natomiast problem jest taki, że my mamy jednak, jako naród w gruncie rzeczy chrześcijański, katolicki, bardzo głęboko zakorzenione pragnienie świętowania, potrzebę świętowania. Święta Bożego Narodzenia są dla nas absolutnie wyjątkowe. Arcybiskup Głódź mówił o tym pokoju Bożym.
I podeptanie tego sakrum przez opozycję.
Próba zepsucia nam Świąt Bożego Narodzenia nie mogła się spotkać z pozytywnym odzewem. To jedna sprawa. Do tego doszły oczywiście ewidentne różne wpadki, czy to pana Kijowskiego, czy to pana Petru, które ośmieszyły całą tę formację. Natomiast czy rządzący wygrali tę sprawę? Oczywiście pierwsza sprawa, wczorajsze badania opinii publicznej pokazujące, że jednak społeczeństwo uznaje za zwycięzcę Jarosława Kaczyńskiego w tym starciu. A druga sprawa, nie chcę wchodzić w to, co pewnie będzie jeszcze przedmiotem naszej dyskusji, ale rzeczywiście międzynarodowe oceny, właśnie te ratingi pokazują, że one nie zostały zmienione, zmniejszone. To znaczy, że argument w postaci tego budżetu, który miałby być nielegalny, na Zachodzie nawet nie jest w ten sposób odbierany.
No właśnie, to dobry moment. Zobaczmy, jak się ma sprawa budżetu, który opozycja nazywa nielegalnym bądź trefnym.
Co do tego,
co się będzie działo z osobami, które pełnią różne funkcje w parlamencie, a które uczestniczyły w oczywistym łamaniu regulaminu, a także w pewnych wypadkach, w moim przeświadczeniu, bo rzeczywiście decyduje wymiar sprawiedliwości, także w łamaniu prawa karnego, no to będzie trzeba jeszcze podjąć odpowiednie decyzje.
Za to dostaję tutaj choćby wypłatę, że pracuję, a nie robię sobie jakieś szopki na mównicy, więc cieszę się, że PO wreszcie poszło po rozum do głowy.
Budżet będzie kwestionowany i niektórzy nie będą kupowali polskich obligacji, bo boją się, że mogą być potem one nie mieć podstawy prawnej.
Nie możemy pozwolić, by Polska była w tej przestrzeni ryzyka, że ma budżet, który nie do końca jest legalny.
Budżet został przyjęty zgodnie obowiązującym w Polsce prawem, zgodnie z obowiązującym regulaminem Sejmu.
Te pierwsze wypowiedzi dotyczyły oczywiście możliwych konsekwencji dla posłów, którzy blokowali mównicę, okupowali salę sejmową, bo to jest działanie w oczywisty sposób nielegalny. Opozycja kwestionuje teraz budżet. Tu też docieramy chyba do sedna tego, co się zdarzyło, bo mamy kwestionowanie budżetu, ale mamy też no, próbę wprowadzenia jakiejś formy liberum veto. Możemy się cieszyć z tego, że ten kryzys jest zażegnany, ale jednocześnie widzimy, że sytuacja w Polsce jest taka, że nie szanuje się najbardziej no, fundamentalnych reguł życia politycznego, takich jak na przykład taka, że w Sejmie się głosuje, a nie blokuje mównicy.
Zgoda, chociaż jest druga strona tego zagadnienia, to znaczy zawsze jednak i w każdym demokratycznym kraju tak jest, prace parlamentu odbywają się na zasadzie jednak co do pewnych zasad, reguł, na zasadzie pewnego konsensusu. To nie jest tak, że większość może wszystko.
To prawda, ale
polemizuję tylko z tym poglądem o liberum veto, bo...
Ale czy jednak nie jest tak, że płacze opozycji nad tym, że w sali kolumnowej nie wszystko było tak spokojnie, elegancko, jak być powinno? W sytuacji, kiedy zablokowało się główną salę...
Nie mogło być spokojnie, ani tak jak... Bo no, powiedzmy sobie szczerze, jak to wyglądało? W momencie, kiedy blokuje się mównicę w głównej sali i potem przenosi się te obrady do sali mniejszej, może to był błąd marszałka, ale jeżeli już się to robi, no to nie można potem na przykład dopuszczać posłów opozycji, znaczy oni nie mogą obradować i tu, bo jeżeli oni pójdą potem do mniejszej sali i tam będą z kolei blokować obrady, no to rzeczywiście już będzie liberum veto, prawda? Więc ja z tego marszałka rozgrzeszam i jakoś go oczyszczam. Natomiast ja mówię o szerszym problemie. No, pamiętajmy, marszałkowie z Platformy też niesłychanie brutalnie czasami traktowali opozycję pisowską. I opozycja pisowska rzeczywiście nigdy nie posunęła się tak daleko, żeby na przykład blokować mównicę, ale wychodziła z sali, ale protestowała w różnych sytuacjach.
No
no, ale były też, no, był jeden z budżetów głosowany pod nieobecność posłów PiS-u.
Ale to jednak nie jest blokowanie
no, nie jest to blokowanie,
mównicy,
więc mówię, że tu jest oczko niżej. Natomiast jest też tak, że obie strony powinny się szanować. Ja tu na przykład bardzo cenię model zachowania partii Kukiz 15, którą często krytykowałem za niespójności programowe, za pewną niejasność, bo ona właśnie pokazała, że w tej sytuacji można też być nie po jednej ze stron, ale po stronie zdrowego rozsądku.
Ale wzywała też do bardzo zdecydowania do rozprawy z posłami, którzy blokują, co politycznie jest bardzo ryzykowne.
Ja się z tym zgadzam. To znaczy... Ta uwaga, którą tutaj poczynił nasz znakomity raper, a w tej chwili bardzo dobry poseł, jest uwagą słuszną. Oni doskonale wiedzieli, że ludzie, ja właśnie mówię o tych sygnałach, które uzyskiwałem, że ludzie na posłów, którzy wiele tygodni, że tak powiem, no, zbijają bąki w Sejmie, najogólniej rzecz biorąc, patrzą źle.
Faktem jest, że przez 40 dni parlament nie pracował normalnie, ustaw nie procedowano, nie głosowano, znaczy parlament nie będzie pracował przez 40 dni, licząc tą przerwą, którą ogłosił marszałek Kuchciński. I to nie jest dobra wiadomość dla państwa polskiego.
Oczywiście, że to nie jest dobra wiadomość dla państwa polskiego. No, opozycja z całą pewnością dała się tutaj poznać jako siła, która z partyjnych przyczyn jest gotowa zaszkodzić Polsce tak na serio, dlatego że to może się nie udało, albo jeszcze zobaczymy, w jakim stopniu się nie udało, ale no, takie działania jak blokada parlamentu, okupacja parlamentu, no, to jest oczywisty sposób sygnał wysyłany na zewnątrz, sygnał o niestabilności państwa, poważny sygnał.
O bardzo poważnym problemie wewnętrznym.
Mogą to odebrać wszyscy partnerzy zewnętrzni Polski, partnerzy polityczni, w sensie inne państwa, Unia Europejska, ale również partnerzy biznesowi, prawda? Inwestorzy, potencjalni inwestorzy i tak dalej. To z jednej strony. No z drugiej strony też no, powiedziałbym w ten sposób, że to, co się stało, to wpisuje się w znacznie szerszy kontekst. A tym, ten szerszy kontekst jest taki, że obie strony, i tu podkreślam, to obie strony eskalują, prawda? Od od bardzo dawna już eskalują. To znaczy rozmaite fakty, działania, które miały miejsce, oceny wyrażane, które miały miejsce i za poprzednich rządów, no tutaj i rząd, i partia rządząca w tej chwili, i opozycja idą coraz dalej, prawda, w tym konflikcie. Nakręcają go, nakręcają siebie wzajemnie. To nie jest dobrze, to nie prowadzi do niczego
dalej. Ale czy ta symetria jest rzeczywiście uzasadniona, czy obie strony, bo jednak jedna strona zrywa parlament.
To
my
prawda.
Gubimy z oczu ten obraz, że po polskich doświadczeniach XVIII wieku, XVII wieku, no nie powinniśmy tego robić.
No to jest oczywiście, to jest oczywiście prawda, że działania opozycji w tym momencie były nieadekwatne do tego, co zrobił rząd. To znaczy nawet jeżeli uznać wykluczenie posła Szczerby za niesłuszne, to marszałek miał prawo do tego, miał całkowite prawo to zrobić. I oczywiście, że opozycja działała tutaj nieadekwatnie, ale ja mówię o całości sytuacji, znaczy już całym okresie rządów PiS-u, nie tylko o tej sytuacji w Sejmie, że obie strony, powtórzę, tutaj eskalują.
Wojciech Ryszczyński.
No widzę tutaj jedną stronę zdecydowanie jednak agresywną, jedną stronę łamiącą prawo i będę się tego trzymał. Pewnym potwierdzeniem jest zachowanie Ryszarda Petru, który miał wielkie pretensje do Platformy Grzegorza Schetyny, że jego senatorowie nie zablokowali mównicy w Senacie. A wówczas jego zdaniem nie doszłoby do uchwalenia budżetu przez Senat. A więc Ryszard Petru
to jest używanie
zwolennikiem
bomby atomowej już w pewnym sensie. Próba obalenia budżetu to jest używanie
Czyli
bomby atomowej.
On pierwszy wyraził taki pogląd, że blokada Senatu jest również możliwa, nie tylko Sejmu. W związku z tym i Sejm, i Senat czekają głębokie reformy, żeby zablokować na przyszłość tego typu ewentualność. Ona nie ma prawa się więcej zdarzyć.
A tych posłów parlamentu. Trzeba ukarać, którzy blokowali?
Ja myślę, że tu już właśnie to są przedstawiciele państwa prawa. Wielokrotnie o tym słyszeliśmy i to państwo prawa nie będzie miało innego wyjścia, będzie musiało działać samo. Myślę tu o prokuraturze, która z urzędu będzie musiała wszcząć dochodzenie w sprawie przekroczenia przepisów kodeksu karnego z rozdziału przestępstwa przeciwko najwyższym organom państwa, ponieważ prawo zostało ewidentnie złamane. Będzie śledztwo czy dochodzenie, będą przesłuchania, będą posłowie wzywani do wyjaśnień. Z pewnością zajmie to prokuraturze sporo czasu, ale prokuratura musi się wypowiedzieć co do tego deliktu, bo no, on miał miejsce.
Może się wypowiedzieć bez konsekwencji też.
No, jeszcze sprawa immunitetu, to jest sprawa, która będzie się musiała tutaj łączyć i prokuratura, i Sejm, by te kwestie wyjaśnić. Natomiast no, ciekawa sprawa, czy immunitet zwalnia posłów od odpowiedzialności zachowania w Sejmie, polegającej na paraliżu swojego miejsca pracy przy okazji najwyższego organu państwowego.
Ksiądz Zieliński.
Czy ja się boję bardzo, nie wiem, czy to jest słuszne, czy nie, ale bardzo bałbym się takiej sytuacji w tej chwili, kiedy posłowie mieliby stanąć przed prokuratorem i być traktowani jak zwykły obywateli. Ja wiem, że oni być może przekroczyli granicę tego protestu. Rzeczywiście poprzednia opozycja, czyli PiS, wychodziły z sali Sejmu, ale nie było takich blokad.
Blokady,
wychodzili parę razy. Nie, no, było parę blokady takich sytuacji były, uzasadnionych skądinąd zresztą.
Blokady były w wykonaniu posłów, ale to nie fotela, tylko samej mównicy.
Ale wychodzenie nie uniemożliwia większości pracy, a blokada mównica uniemożliwia większości pracy.
Oczywiście ta różnicę rozumiem.
Wychodzenie czasami też uniemożliwia, bo jest to próba zerwania kworum.
Ale jest
większość, to nie.
Zgoda, tylko że jest to pewien sposób też procedowania demokratycznego, że tak powiem, że uniemożliwia się zebranie kworum. I wiele razy różne partie tak do tego się uciekały. Natomiast boję się tutaj wejścia prokuratury do Sejmu. Tego się obawiam. Być może, że bardziej spodziewam się jakichś rozwiązań. Właśnie ta przerwa może temu ma służyć, żeby w jakiś sposób na tyle ten regulamin Sejmu pracować, nie wiem, żeby tego typu zachowań nie było, żeby one były niemożliwe.
Czy nie jest też tak, że opozycja naprawdę nie ma hamulców? No Donald Tusk formalnie jest szefem Rady Europejskiej, ale widać, że w jakiejś mierze koordynuje swoje działania z opozycją. Przypomnę przemówienie w grudniu we Wrocławiu podczas tych demonstracji, kiedy przywołał nagle ni z tego, ni z owego polskie grudnie. Tam gdzieś krew w tle już widzieliśmy. A teraz Donald Tusk no, właściwie podważa legalność polskiego budżetu na bardzo wątłych podstawach, bo ten budżet jest przecież w oczywisty sposób legalny. Ale to jakby było szukanie no, bomby atomowej, tego, żeby, nie wiem, zerwać strumień, zatrzymać strumień unijnych dotacji, zawalić ratingi. To się nie udało, bo wczoraj te ratingi zostały utrzymane na dobrym poziomie. To jest jednak sygnał, że tutaj komuś nerwy wyraźnie puszczają.
Jedna drobna uwaga. Platforma trzyma się wersji, że budżet nie został uchwalony. W związku z tym nie może być nielegalny, skoro nie został uchwalony.
Nie no, budżet jest w oczywisty sposób legalny.
Nie ma w ogóle takiej, znaczy nie istnieje możliwość stwierdzenia, jakie to konsekwencje mogłyby ponosić w kraju. Natomiast rzeczywiście, no można próbować na przykład blokować dopływ strumienia pieniędzy z zewnątrz.
Aczkolwiek, obligacje.
Tak, aczkolwiek jest to mało prawdopodobne, mówiąc szczerze. No do tej pory raczej te rzeczy się nie mieszały ze sobą, a na dokładkę, no powiedzmy sobie szczerze, instytucje europejskie w ostatnim czasie mają tyle innych kłopotów, że ja raczej wątpię, żeby jakieś działania tego typu były podejmowane, to raczej zaszkodzi jeszcze bardziej opozycji. Znaczy moim zdaniem wejście w taką rolę przyzywania zewnętrznej pomocy, to się już opozycji wcześniej zdarzało, ale w tym przypadku ludzie odbiorą to w ten sposób, że się próbuje no, szkodzić nie rządowi, nie partii rządzącej, tylko takim materialnym interesom obywateli. Więc z tego punktu widzenia no, te analogie z Tarkowicą, ja nigdy ich nie używałem wcześniej, natomiast one się teraz pojawiają jakby w bardziej uprawniony sposób. Natomiast ja bym chciał jeszcze się odnieść do tego poprzedniego sporu i tutaj się z księdzem jednak zgadzam. No, pamiętajmy o jednej rzeczy. Posłowie nie są wyłącznie prywatnymi osobami, oni też reprezentują pewne grupy elektoratu. Znaczy represje wobec posłów to jest również represja wobec tych 10 czy 15 czy tam iluś procent, powiedzmy to w przypadku każdej partii inaczej, które tych posłów wybrały.
My przyzwyczajemy opozycję, że no, może zrywać...
Tak,
ale
jednak
czy,
tak.
Jeżeli my przyzwyczajemy...
Taka jest.
Dobrze, ale
Państwa,
jeżeli...
Każdy obywatel odpowiada indywidualnie, ale każdy poseł odpowiada indywidualnie.
Ale odpowiada indywidualnie. Ale w przypadku spraw politycznych umówmy się, że no, powiedziałbym, że represja jest naprawdę ostatecznością ostateczności. No.
Ja bałbym się sytuacji takiej, w której w Polsce no, na przykład władza rządowa swoimi działaniami doprowadza do tego, że większość przywódców politycznych opozycji nie może kandydować w wyborach następnych, prawda? Bo karany, bo w tym momencie no, karany nie mógłby kandydować,
ale,
prawda?
Ale boję się sytuacji... Czy my nie stoimy przed pytaniem, czy przyznajemy opozycji na zawsze, każdej opozycji, prawo zrywania Sejmu?
Znaczy, nie ma tutaj oczywiście dobrego rozwiązania, natomiast powtórzę, bałbym się takiego rozwiązania, czy bałbym się sytuacji takiej, w której porównania Polski do państwa policyjnego zaczęłyby być bardziej adekwatne do rzeczywistości niż do tej pory. Ja przypomnę, ja już kiedyś w trakcie tego programu przypominałem słowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział kiedyś, kiedy był wniosek o wydanie Andrzeja Lepera za rozmaite zachowania sejmowe, pozbawienia go immunitetu. Jarosław Kaczyński powiedział wtedy, że on nie chce, żeby mównica sejmowa znajdowała się w cieniu urzędu prokuratorskiego. Ja uważam, że to są bardzo mądre słowa. A jeśli chodzi jeszcze o tego Donalda Tuska, no to powiem tak, no rzeczywiście Donald Tusk zachowuje się jak polityk polskiej opozycji, którym nigdy nie przestał być po prostu i to jest jednoznaczne. Czy to zaszkodzi Polsce? Moim zdaniem bezpośrednio nie, natomiast pośrednio może. Ja przypominam, że zaczynają się w tej chwili w Unii Europejskiej rozmowy na temat kształtu przyszłego budżetu. Nad tym, czy pieniądze, czy i w jakim zakresie pieniądze z Funduszu Spójności, z którego Polska korzysta, przesunąć do nowych funduszy, tych tak zwanych innowacyjnych, na których najprawdopodobniej korzystałyby kraje
no, ale starej Unii.
To nie tworzy oczywiście...
Zadanie Donalda Tuska, żeby obronić te pieniądze dla Polski,
no,
a
więc
nie...
oczywiście można tak powiedzieć, ale zarazem można powiedzieć sobie, że to, co, jak on mówi...
To jest jakieś kuriozum. No,
jak
mamy
się zachowuje
polityka,
opozycja,
który...
tworzy pewien klimat, w którym niekorzystne dla Polski rozwiązania są łatwiejsze.
Donald Tusk siedzi na tronie i oczekuje poparcia polskiego rządu. No, ale na razie siedzi. Oczekuje poparcia polskiego rządu, a z drugiej strony zachowuje się, to, jak to napisał Michał Karnowski na portalu w polityce.pl, jak jakiś spekulant, który gra na zawalenie polskiej waluty, polskiej gospodarki.
Jeszcze uwaga, tylko jedna drobna do tego, tej odpowiedzialności karnej. Naprawdę opozycja w tej chwili poniesie konsekwencje polityczne tego, właśnie w relacjach z własnymi wyborcami i nie ma sensu w tym momencie czynić z tych ludzi męczenników.
Trzeba zabezpieczyć pracę Sejmu, płynność prac Sejmu na...
Jedno w tym wszystkim. Ja odróżniłbym jednak dyscyplinowanie posłów i wyciąganie konsekwencji. Instrumenty ku temu ma marszałek Sejmu. Natomiast wprowadzenie prokuratury do parlamentu, przypominam, że posłowie cieszą się immunitetem w wykonywaniu swoich obowiązków, nawet jeżeli przekraczają czasami konwenanse czy prawo. I nie mieszałbym tych dwóch porządków.
Dobrze, zobaczmy jeszcze, spójrzmy jeszcze na sytuację w opozycji po tym wszystkim. Charakterystyczna wypowiedź, bardzo proszę.
No mówiłem Grzegorzowi Schetynie, że trzeba szukać innych rozwiązań. No on powiedział, że wejdzie na trybunę, no to w las jest las.
A więc mamy wzajemne przytyki, takie zaczepki, Ryszard Petru, Grzegorz Schetyna, także politycy tych partii wzajemnie sobie dokuczają. No mamy też zjawisko ciekawe, to znaczy bardzo słaba demonstracja Komitetu Obrony Demokracji przed Sejmem 11 stycznia. No 200-300 osób, no może 400 w jakichś optymistycznych szacunkach i taka też kompromitacja Mateusza Kijowskiego. Ta słabość demonstracji ulicznych, panie redaktorze, też się przyczyniła do takiego, a nie innego rozstrzygnięcia tego przesilenia.
No, zimno było, więc kot będzie miał usprawiedliwienie.
16 grudnia też było zimno,
tak,
byli.
Ale nie było tego słynnego pułkownika, który tak pięknie ocenił stan wojenny jako wydarzenie kulturalne, więc mamy tutaj chyba jednak pewną wskazówkę, że to, co się wydarzyło w ostatnim miesiącu, to nie jest jednak pucz, tylko to jest rokosz. Rokosz, który zresztą otrzymał nazwę Rokosz Szczerby. Ciekawe, czy przejdzie do historii pod tą nazwą. Ale widzimy, że te wspólne działania opozycji, zjednoczonej opozycji, z tym ruchem społecznym, który miał wspierać w całej Polsce opozycję, który miał wyraźne ostrze antyrządowe, antypisowskie. To ciekawa sprawa, że jeszcze nie tak dawno pamiętam, jak rządzący mówili, że trzeba zdelegalizować PiS. Dzisiaj też myślę, warto byłoby podjąć ten wątek, czy organizacja, która nawołuje do obalenia rządu, czy tej organizacji nie należałoby się przyjrzeć.
Czy wolno obalać rząd pod kątem, można, pod warunkiem, że się obala w warunkach demokratycznych.
No ale to jest wezwanie prawo do obalenia legalnego rządu jest również przestępstwem. Także
nie. Naprawdę. Nie wchodźmy w taką rolę, bo tamtej formacji się to, że tak powiem, odbiło bokiem. No, to znaczy mówię o Platformie Obywatelskiej. Właśnie ten język takiego właśnie twierdzenia, że PiS jest czymś, jest jakąś anomalią w demokracji. I teraz niestety niektórzy komentatorzy prawicowi zaczynają powtarzać ten sam dokładnie język, co zresztą jest w ogóle charakterystyczne dla polskiej polityki. To znaczy formacje poszczególne zaczynają się nawzajem, że tak powiem, kopiować. Ja raczej powiem o czymś odwrotnym. Znaczy, ja uważam, że drogą jest jakaś jednak większa liberalizacja regulaminów drogą tego, co PiS zapowiadał na samym początku, czyli tak zwanego pakietu demokratycznego.
No. Ale pakiet demokratyczny ma nie tyle liberalizować, co porządkować.
No, ale tam był jednak element... Znaczy
dostajecie większe
opozycja
prawa, ale
miała jednak pozycję współgospodarza. Oczywiście tu jest problem, bo Petru, który jest nowy w polityce, rzeczywiście w pewnym momencie stał się bardziej koncyliacyjny. Schetyna, wydaje mi się,
no
grał na...
No nogą Schetyna, a Petru
No bo to jest też rywalizacja o tych najradykalniejszych wyborców. Natomiast Schetyna oczywiście chciał, żeby Platforma była do końca tym głównym przeciwnikiem PiSu, prawda? Żeby utrzymać ten stan pewnej polaryzacji między tymi dwiema formacjami. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no oni naprawdę teraz po tym się długo nie otrząsną i tego typu awantur w Sejmie długi czas
czyli
nie będzie.
Czyli przed opozycją po ponad roku taki okres refleksji, tak? Postanowiliśmy na Petru, na Kijowskiego, gdzieś tam z boku Schetyna, postawiliśmy na mocny język, na działania uliczne, na kryterium uliczne i to wszystko się, można powiedzieć, że zawaliło i że teraz muszą siąść, przemyśleć, co dalej, jak działać.
Zagranica się zawaliła.
I być może wrócić do normalnej polityki, to znaczy do proponowania Polakom rozwiązań, do czekania na wybory, do budowy zaplecza, a nie do takiej drogi na skrót.
Znaczy bez wątpienia opozycja znalazła się w bardzo głębokim pasie. Znaczy bez wątpienia ta linia, która została przyjęta jeszcze tam w 2015 roku, to znaczy linia na obalenie władzy pisowskiej przedterminowe, bądź też takie jakieś obezwładnienie psychiczne, żeby administrowała sobie wyłącznie i nie zmieniała Polski, że ta linia po prostu się nie udała. Ta linia zresztą była zdeterminowana moim zdaniem przede wszystkim przez taką sytuację kulturową, to znaczy dla części ludzi tamtej strony, a zwłaszcza dla tych nadających tamtą, sytuacja, w której rządzi PiS, jest głęboko nieakceptowalna, jest nieludzka po prostu. Jest sytuacją opresyjną sama w sobie, to jest tak...
To jest zaburzenie rytmu przyrody, można powiedzieć.
Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest tak, że istoty niższe oto znalazły się gdzieś, gdzie...
Te, które miały wymrzeć jak dinozaury.
Tak, jest to sytuacja kompletnie nienaturalna, stąd też ich przekonanie, sytuacja nienaturalna jest sytuacją, z której z reguły jakoś łatwo się wyrwać. Koszmar senny jest czymś, z czego siłą woli możemy szybko wyjść, prawda? I tak to było. Rzeczywiście oni są w impasie. Ja tutaj zwróciłbym uwagę, to redaktor Reszczyński chyba powiedział o zagranicy. No ja bym zwrócił uwagę tutaj na Niemcy, prawda? To znaczy dzisiaj mamy informację.
Die Welt,
oczywiście, artykuł w Die Welcie.
W którym sugeruje się rozmowy z Polską, poważne potraktowanie partnera.
Dzisiaj jest informacja o przewidywanej wizycie Angeli Merkel w Warszawie. Angela Merkel ma spotkać się, według tych doniesień, z Jarosławem Kaczyńskim, ma się spotkać na linii partyjnej, czyli CDU, PiS, wydaje się, że rzeczywiście tutaj jest ze strony zagranicy bardziej kierunek na uspokojenie tego i nie angażowanie się zbyt duże.
Tym bardziej, że te obrazki z polskiego parlamentu dotarły również do Niemiec.
Na pewno się nie spodobało.
I musiały zrobić wrażenie, dlatego że takich scen w Bundestagu czy w Bundesrazie
no, ale to oni by się raczej cieszyli. Ja myślę, że też mam nadzieję, że to przyniesie na przykład ta wizyta, zmianę polityki niemieckiej, która dziś polega na tym, że formalnie relacje międzyrządowe są doskonałe, natomiast cała niemiecka soft power, włącznie z zasobami medialnymi, zagranicznymi i tymi, które Niemcy mają w Polsce, pracuje przeciwko rządowi. Ale przepraszam, ksiądz Zieliński.
Pierwsza sprawa to taka, że wydaje mi się, jeżeli mówiliśmy o opozycji, że w sumie troszeczkę skorzystał w ramach opozycji na tym PSL i pan Kosiniak-Kamysz. Wypłynął i dał o sobie znać jako sensowna w pewnym sensie opozycja, bo jego wypowiedzi były chyba najbardziej sensowne w tym wszystkim. Druga sprawa, ten konflikt pokazał, że opozycja w Polsce, ta właśnie, ta potrójna opozycja, jest bardzo mocno sterowana z zewnątrz. Właśnie chyba z zagranicy i to nazwisko...
Dlaczego ksiądz tak uważa?
Dlatego tak uważa właśnie choćby ta zmienność zdania. Według mnie ta zmienność zdań pana chociażby Petru i pana Schetyny, pan Schetyna też na początku był sceptyczny wobec tej okupacji Sejmu. Nie popierał jej tej okupacji na początku, przynajmniej frontalnie nie popierał. Miał dużo wątpliwości co do tego. Pan Petru najpierw będzie odwoływał blokadę, potem okazuje się, że ta blokada będzie. Według mnie jest to sterowane z zewnątrz. Generalnie czy KOT. Także jest to struktura zarejestrowana na tak zwanego słupa, tak jak firmy różne trefne rejestruje się na słupa, tak tutaj ktoś po prostu zarejestrował nam organizację społeczną na słupa.
Poniedziałek.
Perspektywa, jeszcze jedna, tylko perspektywa poprawy stosunków z Niemcami jest rzeczywiście realna bardzo, również dlatego, że ostatnio George Soros rozczarował się postawą Angeli Merkel.
Tak, rzeczywiście.
On stracił miliard dolarów.
To też. Proszę Państwa, nie możemy też pominąć przyjazdu Amerykanów, wojsk amerykańskich do Polski, przybycia. Poproszę o zdjęcia. To jest dość... Tak? Czy możemy prosić? Proszę bardzo.
Kolumna to jest 20 kilka pojazdów. Nie jest to wprawdzie ciężki sprzęt. Są to głównie pojazdy Humvee i pojazdy ciężarowe. Jest to kolumna zabezpieczenia logistycznego.
To jest duża formacja, niesamowicie sprawna, niesamowicie śmiercionośna brygada bojowa, której nie zajmuje dużo czasu, by zebrać się i przygotować do walki.
Dysponujemy podobnym sprzętem i chciałoby się powiedzieć, że tego wspólnego szkolenia rzeczywiście nigdy nie jest za dużo.
Widzimy tych żołnierzy, te pojazdy, one są w takim kamuflażu pustynnym, ale z tego co wiemy mają zostać tu już w Polsce w bazach przymalowane. Dziś powitanie, przede wszystkim w Żaganiu, ale także w 16 miastach wojewódzkich mają się odbyć jakieś uroczystości, ceremonie. To jest trzecia pancerna brygadowa grupa bojowa. Z jednej strony spełnia się nasze marzenie. Chyba jesteśmy jedynym krajem w Europie, a może i na świecie, w którym bezdyskusyjnie wszyscy się cieszą, niemalże wszyscy, że przybywają Amerykanie. Możemy się czuć bezpieczni, ale w tym jest jednak cień tych wydarzeń, wydarzeń, prawda, i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, rosnących wpływów rosyjskich, rosnącej skuteczności rosyjskiej propagandy także i takiego poczucia, że no, troszeczkę ta nasza pewność jest z przeszłości. Piotr Kwieciński.
To znaczy, no, nasza pewność jest w przeszłości, no to oczywiście to prawda, znaczy tutaj nie możemy być w tej sytuacji, w sytuacji z Donaldem Trumpem, w sytuacji, w której prezydent Francji następny według wszelkich znaków na ziemi kimkolwiek będzie znacznie bardziej prorosyjski niż François Hollande. Przyszłość Niemiec też, władzy w Niemczech też jest niejasna. Oczywiście odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oczywiście też zmniejsza siłę oporu, bo Wielka Brytania była do tej pory zawsze akurat relatywnie najbardziej antyrosyjskim krajem Unii Europejskiej. Powiedziawszy to wszystko, oczywiście, znaczy, nawet ja bym nie zwracał uwagi na Jałtę w tym momencie. Ja bym zwrócił uwagę na znacznie późniejsze zobowiązania Zachodu, to znaczy późniejsze zobowiązania wobec Rosji do nieprzerzucania już Rosji niekomunistycznej, do nieprzerzucania infrastruktury wojskowej NATO do nowych krajów członkowskich Paktu Atlantyckiego, prawda? To, co w tej chwili nastąpiło, to w oczywisty sposób jest merytorycznie odejściem od tych dawnych zobowiązań. Niezależnie od tego, że oczywiście chcielibyśmy na pewno więcej, ale jest. I to jest zmiana.
Piotr Zaremba.
Ja tylko krótko powiem o jednej rzeczy. No, doceńmy jednak to, bo często się buduje, że tak powiem, przekłada się pewien spór ideologiczny na dyplomację. No jednak administracja Obamy, która zaczynała jako bardzo prorosyjska, no, czy w każdym razie snująca rozmaite złudzenia, okres sekretarzowania Hillary Clinton był takim okresem, ten tak słynny reset, no jednak skończyła, że tak powiem, jako administracja relatywnie.
Jest nadzieja, że Trump też tak skończy.
Tego nie wiem. Pierwsze sygnały są mieszane, ale raczej dobre. To znaczy wypowiedzi nawet pana nowego sekretarza stanu, który był podejrzewany ze względu na biznesowe zaangażowania o takie naturalne nachylenie rosyjskie. No rzeczywiście, to są jednak realistyczne wypowiedzi.
Wypowiedzi o zniesieniu sankcji wobec Rosji.
No więc są również, a więc dlatego mówię, że mieszane. Natomiast na przykład bardzo twardy w stosunku do Rosji sekretarz obrony z kolei, więc tutaj są takie, no powiedziałbym, że to jest typowe dla Ameryki.
Tak. No, te wojska amerykańskie wkrótce się rozjadą, nie będzie ich aż tyle w
Ale
Polsce.
Połowa w Polsce zostanie.
Tak, to bardzo dobrze, że właśnie te wszystkie kraje Europy Środkowej, które się wyzwoliły spod rosyjskiej, sowieckiej dominacji, będą miały wojska amerykańskie u siebie. Ja mam tylko taką historyczną refleksję. Czułem pewne takie, nawet pewne wzruszenie, bo przecież nasi rodzice, nasi dziadkowie czekali na to 70 lat temu. Wiedzieliśmy niedawno, nawet takie artykuły do nas dochodziły, no jednak generał Patton miał taki zamiar, żeby Europę Środkową wyzwolić i nie dopuścić do tego, żeby Rosjanie zajęli ją całą aż do Berlina. Byli wśród niego, obok niego byli Polacy z Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej, kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy. No była wielka szansa. Zginął w nadal nie wyjaśnionych okolicznościach.
Panie redaktorze,
mówi się, że był to zamach
historia
sowiecki.
Historia alternatywna, fascynująca rzecz, ale już nie mamy czasu. Ksiądz Zieliński cieszy się z Amerykanów?
Cieszy się, zwłaszcza, że jest chyba więcej, te obietnice są spełnione w znacznie większym stopniu niż przewidywały uchwalenia tego szczytu NATO w Warszawie. Natomiast mamy świadomość cały czas, że my dla Amerykanów będziemy tak ważni, jak sami będziemy silni, jak sami będziemy potrafili mądrze rozstrzygać swoje sprawy.
Proszę Państwa, jeszcze poproszę o materiał. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej otrzymała imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Piękna uroczystość w Warszawie, zobaczmy.
Lech Kaczyński miał taki życiorys, iż nie musiał się naprawdę niczego obawiać. Dlatego miał rozwiązane ręce. Dlatego mógł Polskę zmieniać. Zmieniać ku lepszemu. Rozpocząć ten proces, który dziś znów powrócił, który dzisiaj znów trwa, który dzisiaj nazywamy dobrą zmianą.
Takiej właśnie Polski chciał prezydent Lech Kaczyński, o jakiej wszyscy marzymy, o jakiej myślę, że zdecydowanie marzy większość naszych rodaków. Polski równych szans. Równych szans dla każdego. Polski sprawiedliwości, Polski solidarności, Polski uczciwości. To wszystko, jeżeli zsumujemy ze sobą, to oznacza jedno słowo. To jest właśnie patriotyzm.
Być dumni, że tak wielki prezydent, wielki człowiek jak Lech Kaczyński doczekał się wreszcie godnego upamiętnienia. Jeszcze jeden temat. Dzień emigranta i uchodźcy. Papież Franciszek ogłosił. Mamy jego słowo, w którym mówi, że potrzebna jest dalekowzroczna wizja zdolna do zapewnienia odpowiednich programów dla obszarów dotkniętych niestabilnością. Ksiądz Zieliński, dwa zdania dosłownie.
Cały czas próbuje się przedstawić papieża Franciszka jako tego, który zmusza wszystkie kraje, z Polską może nawet na czele, do przyjmowania imigrantów. Ojciec Święty mówi o tym, że trzeba uchodźcom pomagać. Nas bardzo ważne słowa, które padają w tym orędziu papieża na jutrzejszy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, że przede wszystkim to mamy się zatroszczyć o pokój na świecie i o godne warunki życia na świecie ludzi w konkretnie biednych miejscach, po to, aby oni nie musieli uciekać.
Więcej w tygodniku idziemy, polecamy inne dobre media. Dziękuję bardzo. Wojciech Reszczyński, dziękuję. Ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję. Piotr Kwieciński, Piotr Zaręba. Zapraszam na salon dziennikarski za tydzień.